W jaki sposób nowa synagoga znalazła się w Twoim życiu?
Znalazła się, kiedy poszukiwałam tematu do mojej pracy magisterskiej i wtedy właśnie dowiedziałam się tak naprawdę, że taki obiekt istniał kiedyś w mieście i nikt nie napisał monografii, nikt się nie zajął badaniem historii, opowieścią o tym wyjątkowym obiekcie, jego architekcie. Jak tylko zapoznałam się tak na początku bardzo skrótowo z tą historią, to po prostu wiedziałam, że to jest niesamowity temat i jest to też taka ogromna luka, którą trzeba wypełnić właśnie też ze strony historyka sztuki, który zajmuje się architekturą obiektu, ale nie tylko, zajmuje się też właśnie całym tym kontekstem.
Jak wyglądało to wypełnianie?
Był to bardzo żmudny proces i przyznam, że na tamten moment w moim życiu też bardzo trudny, bo studenci nie mają zbyt wielu funduszy na prowadzenie badań. To wymagało ode mnie jednak pojechania do Niemiec, do archiwum w Hanowerze, co udało się w końcu zrobić w czasie takiej wymiany i stypendium, które dostałam. Pojechałam tam, mogłam zobaczyć te projekty. Tak samo właśnie chciałam też pojechać do Berlina i zobaczyć drugi zbiór planów, także no nie było to takie łatwe, bo właśnie wymagało mobilizacji i organizacji też swoich badań, bo wiedziałam, że chciałabym powiedzieć po prostu jak najwięcej, jak najpełniej o tym obiekcie, a dużo planów po obiektach wrocławskich jest rozproszonych ze względu na wojnę, ze względu na to, że były to tereny niemieckie i architekci i część dokumentów wywędrowała gdzieś dalej i po prostu potrzeba pewnej pracy ciężkiej, żeby te wszystkie elementy tej układanki zebrać w całość i opowiedzieć jakąś historię.
No właśnie, w związku z tym, że publikacje może dopiero powstaną na ten temat, zresztą w tym również Twoja praca magisterska ma zostać opublikowana, jak rozumiem.
Tak, taki jest plan już od dosyć dawna. Opublikowałam na razie tylko artykuł w tomie pokonferencyjnym o Przedmieściu Świdnickim, także to jest taki no, drobny i też już trochę przestarzały artykuł i myślę, że teraz mogłam powiedzieć wiele więcej dzięki temu projektowi, dzięki wykopaliskom, dzięki rekonstrukcji, która też dała mi nowe impulsy do badań nad tym obiektem, więc taki jest plan i książka na pewno powstanie, co nie jest oczywiście łatwe, bo to jest znowu przedsięwzięcie, które wymaga znalezienia i funduszy, i wydawnictwa, i pozyskania praw do ilustracji, ale mam to poczucie misji, chcę bardzo to zrobić i kto jak nie ja w tym momencie może to zrobić.
Dobrze, to na razie tak jak to kiedyś bywało, zanim powstanie coś na piśmie, opowiedzmy, czym była ta synagoga i jak to się stało, że w drugiej połowie XIX wieku we Wrocławiu powstała druga co do wielkości synagoga na ówczesnych terenach Niemiec i Austrii?
No jest to bardzo długa i skomplikowana historia, którą trudno opowiedzieć tak w kilku zdaniach. Po prostu wrocławska gmina była bardzo dużą gminą, która też dokonała, też powiedzmy poszczególni członkowie tej społeczności dokonali takiego niesamowitego skoku w ciągu kilkudziesięciu lat. Bardzo wzmocnili swoją pozycję. Sam architekt tego obiektu, który pochodził ze Śląska, też właśnie jest przykładem podręcznikowym. Urodził się w Oleśnicy, potem był we Wrocławiu, tu się uczył. Wyjechał na studia i studiował i w Paryżu, i w wielu miastach niemieckich. Zdobywał doświadczenie, a założył swoje biuro architektoniczne w Hanowerze. Był z pochodzenia Żydem, nie wiem, czy to powiedział. Ale to też jest dosyć istotne.
A nazywał się?
Nazywał się Edwin Oppler. To jest o tyle istotne, że Żydzi nie mogli podejmować studiów na wyższych uczelniach i dopiero reformy państwa pruskiego i stopniowe wchodzenie przedstawicieli tego wyznania do różnych struktur pozwoliło im na też zdobywanie wykształcenia wyższego i projektowanie. Więc on właśnie, jego taka ścieżka, też zdobywanie doświadczenia, a następnie wypracowanie właśnie swojej teorii dla obiektów synagogalnych i też jakby rozpowszechnianie swoich poglądów. No to pokazuje, jak duża zmiana zaszła w ciągu kilkudziesięciu lat i to tak naprawdę też doprowadziło do budowy tej synagogi, bo wcześniej wiele synagog to były budynki adaptowane, ukryte w innej zabudowie, nie były tak reprezentacyjne.
Natomiast tu powstało coś gigantycznego tak naprawdę.
Tak, tu powstała druga największa synagoga po berlińskiej. Myślę, że wrocławianie odwiedzający Berlin kojarzą tą budowlę kopułową, bardzo dobrze widoczną, która zresztą też została odbudowana, więc nie przetrwała wojny w tak idealnym stanie. No i to była druga największa synagoga po tej berlińskiej w ówczesnym czasie, więc no, można sobie tylko próbować wyobrazić, jak to była ogromna budowla w skali miasta, jak bardzo była rozpoznana rozpoznawalna, bo jednak ta bryła, kopuła, cztery wieże, styl neoromański, to było nowum wtedy na terenie Wrocławia i po prostu no, nie było takiego drugiego obiektu, nie dało się go pomylić z żadnym innym.
Jak liczna była wtedy społeczność żydowska we Wrocławiu?
To była trzecia największa gmina, po gminie właśnie w Berlinie, Frankfurcie, więc to były naprawdę ogromne społeczności, które też chciały po prostu być obecne wizualnie w mieście, więc...
To też, co myślę, warto powiedzieć, to byli ludzie, którzy z jednej strony byli zamożnymi przedsiębiorcami, ale z drugiej strony byli twórczymi naukowcami, artystami, mieli duży wpływ na życie miasta.
Tak, to prawda. W ówczesnym czasie, czyli w latach 60. też duża część Rady Miejskiej była żydowska, więc tak naprawdę ta grupa na wielu różnych obszarach była widoczna i odgrywała naprawdę ogromną rolę w tym, co się wówczas w Wrocławiu działo. No dzisiaj musimy o tym przypominać, bo ta historia odeszła wraz z ludźmi, wraz ze zniszczonymi obiektami i takie projekty jak nasz oraz inne inicjatywy dają nam możliwość po prostu dowiedzenia się czegoś o tym mieście, które istniało nie tak dawno temu, no bo synagoga płonęła 81 dokładnie lat temu, więc to naprawdę nie jest aż tak odległa historia. Jeszcze do niedawna, jeszcze do dzisiaj też żyją świadkowie tamtych wydarzeń, więc to cały czas jest jednak żywe i istotne dla nas. Też mieliśmy tego przykład dzisiaj w dyskusji na temat tego, co zrobić z miejscem, w którym synagoga stała, w którym w 2017 roku odkopano fundamenty, więc no mamy też te materialne ślady. Przez wiele lat wydawało się, że jakby mamy tylko taką pamięć książkową w źródłach historycznych, czy właściwie jej nie mamy, tylko mamy te wszystkie materiały i gdzieś można by to wykorzystać, ale nie wiadomo jak, a teraz już też wiemy, że mamy materialne części i świetne miejsce w centrum Wrocławia, które...
Przy ulicy Łąkowej, dodajmy.
Dokładnie, przy ulicy Łąkowej, pomiędzy Domem Handlowym Renoma i Prezydium Policji, koło Placu Wolności, Opery, Narodowego Forum Muzyki, także to jest ścisłe centrum miasta. No jest to miejsce, do którego trzeba wiedzieć, jak dotrzeć i trzeba wiedzieć, że warto tam dotrzeć, bo na razie jest tam oczywiście bardzo ważny dla Wrocławia pomnik, ale w jakimś stopniu, no myślę, że to miejsce nie jest tak dobrze zaznaczone na mapie dla turystów czy dla ludzi interesujących się historią. Jeszcze można by naprawdę zrobić dużo więcej.
Na razie mamy pomnik wirtualny, przy tworzeniu którego współuczestniczyłaś. Na czym polegał twój udział?
No nie nazwałabym tego do końca pomnikiem, ale mamy rzeczywiście model cyfrowy, czyli udało nam się na podstawie źródeł archiwalnych, czyli projektów architekta, których mamy właśnie trzy ogromne zespoły zdjęć i różnego typu materiałów, udało nam się odtworzyć właśnie tą budowlę jako zrekonstruowany obiekt, który można po prostu w komputerze zobaczyć. I taka jest też idea tego projektu, żeby go udostępnić wszystkim, żeby każdy mógł zobaczyć, jak ta synagoga wyglądała, ponieważ jej nie mamy materialnie. I to była jedna część mojego projektu, to znaczy dostarczyć źródła do tej rekonstrukcji, opisać je, możliwie dobrze opowiedzieć w bazie danych o tym, jakie mamy materiały, co wiemy o tej synagodze i też połączyć to właśnie z tym modelem cyfrowym, a z drugiej strony opowiedzieć w ogóle o Wrocławiu z połowy XIX wieku, kiedy synagoga powstała, powiedzieć o otoczeniu tego obiektu, o ludziach, którzy budowali tą synagogę, którzy tworzyli tą całą historię, więc pokazać cały kontekst społeczny, polityczny, religijny, właśnie też dwa pozostałe wyznania, społeczność katolicką i protestancką, która też wówczas zaczęła wznosić takie olbrzymie kościoły i po prostu to są bardzo ciekawe historie, jak te wszystkie obiekty wtedy powstawały, jak próbowano też stworzyć właśnie takie symbole dla miasta, więc budowano bardzo wysokie wieże. W przypadku kościoła świętego Michała wieża się zawaliła, bo po prostu ten projekt, tak, być może była za wysoka, być może nie do końca tak konstrukcyjnie udało się to wszystko poobliczać. Wówczas też po tej katastrofie wzmacniano fundamenty pod kopułę nowej synagogi, więc widać właśnie te historie, które się splatają, taką też chęć właśnie budowania reprezentacyjnych, monumentalnych świątyń, które są wizytówką dla tych znaczących społeczności religijnych, ale też, jak powiedziałaś, nie tylko religijnych, bo byli to artyści, przedsiębiorcy, była to społeczność bardzo zróżnicowana i to było takie miejsce, które jednoczyło ich w jakiś sposób i reprezentowało.
Jak obserwujesz czas, jak oglądasz ten projekt wirtualny, właściwie już gotowy model wirtualny w 3D, to co ci się otwiera? To jest głównie satysfakcja, współtworzyłam?
No z jednej strony jest to ogromna satysfakcja, bo moja praca już została jakiś czas temu napisana, miała zapewne dwóch czytelników, czyli promotorkę i recenzenta, po czym wylądowała w magazynie biblioteki, jak to się dzieje z wszystkimi pracami licencjackimi, magisterskimi, no tak jest. Więc zawsze chciałam zrobić coś, czy to miałam taki projekt wystawy, wtedy to jakoś nie wypaliło, ale zawsze miałam taką potrzebę, żeby jednak coś zrobić z tą ogromną wiedzą, którą zdobyłam w trakcie pisania pracy. Więc tak, czuję teraz ogromną satysfakcję, bo ta wiedza w sposób dla mnie, no w tym 2013 roku, jak broniłam pracę, w ogóle sobie nie wyobrażałam, że kiedykolwiek będę się zajmować cyfrową rekonstrukcją, że stworzymy do tego aplikację, właśnie kartkę z synagogą, która pozwala też za pomocą takiej bardzo prostej aplikacji, dzisiaj jest to też technologia bardzo modna i bardzo dużo aplikacji powstaje i są z chęcią też używane przez młodsze generacje, że też powstanie dla tej synagogi taka osobna aplikacja i ta ogromna baza danych, więc no tak, mogę powiedzieć, że jest to projekt marzeń i czuję, że też zrealizowałam jakąś swoją misję, ale nie do końca, to jest cały czas proces, jakby dzisiaj też w trakcie seminarium widzieliśmy, jak jeszcze jest dużo kwestii do rozwiązania i też do uzgodnienia i myślę, że jeszcze ta synagoga ze mną długo zostanie i warto też po prostu podjąć dalej jakąś misję edukacyjną czy upamiętnienie jej w przestrzeni publicznej, tak żeby nie zginęła też w przestrzeni wirtualnej, bo mamy w internecie tyle danych, tyle różnych stron, tyle różnych możliwości, że jakby też mam świadomość tego, że bez odpowiedniej promocji na miejscu czy w jakiś inny sposób ten projekt może nie być odbierany tak szeroko, jak tego byśmy chcieli.
I oczywiście, że jesteś trochę niereprezentatywna, bo spędziłaś nad tym projektem bardzo dużo lat, ale myślę, że jak powiesz, co cię szczególnie poruszyło, to pójdziemy za tą twoją emocją.
O kurczę, to jest trudne pytanie, bo jest po prostu tyle aspektów, które jest dla mnie ważne, ale tak jak powiedziałaś, no ja nie jestem tutaj dobrą osobą, bo znam tak dużo różnych historii, że teraz mogłabym wyciągać jedną za drugą. Z jednej strony na pewno historia architekta, o której powiedziałam, bo jest to bardzo ciekawe i też zatoczyliśmy pewne koło, bo architekt właśnie pojechał do Niemiec i nasz projekt też właściwie był realizowany w Niemczech i jakoś te historie takie międzynarodowe tutaj się ładnie splatają. No wykopaliska były też dla mnie taką poruszającą kwestią i też uwzględniliśmy je w bazie, że właśnie no, mamy to miejsce i teraz przychodzimy tam, wiemy, że tam ten obiekt stał, a zarazem no, ciężko go sobie wyobrazić bez takiej właśnie czy cyfrowej rekonstrukcji, czy jakichś dodatkowych materiałów. Więc to jest też takie, myślę, że ciekawe, żeby nawet pójść tam, przejść się, wziąć udział na przykład w Marszu Wzajemnego Szacunku, który odbywa się we Wrocławiu zawsze w rocznicę Nocy Kryształowej, kiedy synagoga została zniszczona. I przyznam, że o, to jest nawet dobry trop. Kiedyś przyjechała tutaj moja znajoma z Niemiec i była w absolutnym szoku, że taki marsz się odbywa i to od wielu lat i że wrocławianie tak pięknie upamiętniają te tragiczne wydarzenia. No i przez to marsz żywych ludzi, rzeczywiście jakby to my tutaj pamiętamy o swojej historii, pamiętamy o tym dziedzictwie i robimy coś, żeby ta historia nie odeszła w zapomnienie. Ja myślałam, że takie marsze są organizowane w innych miejscach, a okazało się, że Wrocław jest wyjątkowy pod tym względem i rzeczywiście to też tak dało mi wtedy do myślenia, że chodzimy pod tą synagogę od wielu lat w tą rocznicę, ale w sumie dalej o niej nie wiadomo zbyt wiele, bo te wszystkie materiały, jak powiedziałam, są rozproszone. Nie ma właśnie gdzieś takiego zbioru opowieści, narracji płynnej, więc może to też kogoś zachęci, że po prostu mieliśmy tutaj drugą, największą synagogę, a dalej o niej niewiele wiemy, a chyba byśmy chcieli jednak trochę więcej wiedzieć. Więc mogę po prostu zachęcić każdego, żeby wszedł do tej bazy, jak już oczywiście zostanie ona publicznie otwarta, co się wydarzy niedługo.
Niedługo, czyli kiedy?
No planujemy to zrobić na pewno w tym roku, bo już projekt się kończy. Właśnie dzisiaj mieliśmy taką wstępną prezentację tego, jak to wygląda, ale oczywiście jest to projekt bardzo skomplikowany i jeszcze musimy parę rzeczy tam poprawić i uzupełnić, więc na pewno damy znać jakimiś oficjalnymi kanałami, że już jest. Wtedy będzie można po prostu się zagłębiać w tą bazę i odkrywać te wszystkie źródła, odkrywać naszą rekonstrukcję, poznawać ten obiekt. No po prostu jest to też inna forma. Wiadomo, że książka, czy taka płynna forma narracji jest tym, co znamy i tym, co zwykle sprawia, że dowiadujemy się o jakiejś historii w sposób taki spójny, ale myślę, że baza danych też ma dużo możliwości, żeby powiedzieć coś o obiekcie.